Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest 200. odcinek programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. Zaczynajmy. Ten odcinek podzieliłem sobie na dwie części, bo zdecydowana większość z Was na pewno przychodzi tutaj po to, żeby jednak wyciągnąć z tego jakąś pigułkę tych konkretów merytorycznych, ale jednocześnie chciałbym trochę pocelebrować i podzielić się informacjami na temat tego, jak się podcast rozwijał, jakie liczby udało się osiągnąć. Dla niektórych, którzy być może prowadzą też swoje własne podcasty albo programy, będą to liczby w jakiś sposób znaczące, bo zauważyłem, że jeżeli chodzi o dane akurat z tego segmentu marketingu, to są podawane bardzo rzadko. Stąd pierwsza część, nie wiem ile minut zajmie, pewnie maksymalnie kilka, bo ja też nie lubię jakoś tak strasznie na siebie skupiać uwagę, wbrew pozorom prowadząc nawet podcast. To powiemy sobie trochę o liczbach i historii podcastu. Na YouTubie i gdzieś w opisie podcastowym oznaczymy, gdzie się zaczyna, to naprawdę ważne. I w drugiej części przygotowałem sobie kilka takich biznesowych lekcji, żeby ten odcinek był w jakiś sposób wyjątkowy, których nauczyłem się przez te ostatnie miesiące czy lata, które towarzyszyły się przy okazji w podcaście, które czasami gdzieś może nawet poruszałem, ale postanowiłem je zebrać w całość, bo takie specjalne odcinki takimi prawami się przeważnie rządzą. Zaczynając od tej części wspominkowej. Otóż podcast prowadzę już 4. rok. Zacząłem w lutym 2020 roku i czasami jestem przez ludzi pytany właśnie skąd w ogóle pomysł na podcast. Dlaczego? Podcasty w tamtym okresie nie były jakieś szczególnie popularne. Było kilku weteranów nagrywających nawet do dzisiaj, jak Marek Jankowski z Małej Wielkiej Firmy, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, czy wtedy bardzo aktywny na polu podcastowym Michał Szafrański z Jak oszczędzać pieniądze. Więc to nie jest tak, że było jakoś wiele historii sukcesów i ja chciałem wsiąść na hype train, jak to mówią anglosasi. Bardziej chodziło mi o coś zupełnie innego i to jest też taka rada, którą jednocześnie często daję firmom, które myślą o tym, o jaki kolejny obszar rozwinąć swoje działania marketingowe. Bo przeważnie jest tak, że firmy skupiają się na komunikacji pisanej albo w obszarze social mediów, czy nawet strony internetowej. Mają więc już profil na Facebooku, to myślą jeszcze o profilu na LinkedInie. Jak już go mają, to może jeszcze Instagram. Jak już mają blog firmowy, to może jeszcze jakiś e-book, to może jeszcze coś. I problem z tymi wszystkimi kanałami czy działaniami jest bardzo prosty. One wszystkie wymagają tego, że trzeba przysiąść i czytać. Trzeba znaleźć na to czas. Nie da się tego robić w tle. Dla mnie decyzja o tym, żeby z moją radiową urodą, która wtedy mnie hamowała przed wejściem w YouTube'a, rozpocząć w ogóle nagrywanie podcastu, było to, że dzięki temu będę w stanie być takim brzęczącym głosem w tle. Parafrazując Ojca Ryzyka, marketingowym głosem w twoim domu.
Ale to jest dobre. Trzeba to robić.
I rozpocząć właśnie nagranie, które ktoś sprzątając, jadąc autem, czy robiąc cokolwiek innego, będzie mógł sobie puścić, jak to się brzydko mówi, konsumować treści, bez potrzeby odrywania się od swoich bieżących zajęć, bo to jest to, co sam, jako menadżer, właściciel firmy, przedsiębiorca, po prostu też robię. I z rozmów właśnie z wieloma przedsiębiorcami, osobami w podobnych sytuacjach, czy nawet specjalistami typu grafik, projektuje sobie grafiki, a w tle słucha wywiadów biznesowych, też zaobserwowałem. Chciałem więc mieć kanał, który nie ogranicza mnie tylko do tego, że ktoś musi realnie chcieć się nim w tym momencie zająć. Nawet Instagram Stories tego warunku nie spełnia, choć mogłyby być gadane. A taki podcast, czy z czasem kanał na YouTubie, na coś takiego pozwala. Taka więc była idea i tak powstał wówczas właśnie program, konkretnie o marketingu i sprzedaży. I słuchajcie, początki były ciężkie. Pamiętam, jak usiadłem w swoim domu, bo to krótko przed pandemią swoją drogą, kupiłem sobie jakiś mikrofon, chyba Rode za 200 zł, czy jakieś inne Blue Yeti. Zacząłem nagrywać, a ponieważ ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że ja generalnie mówię całkiem w sposób amontowalny. W sensie jestem w stanie budować bardzo skomplikowane konstrukcje, wielokrotnie złożone ze zdań. I dostałem przez pierwszych kilka odcinków feedback, że czytam z kartki. W sensie fajny ten program, Artur, ale przestań czytać z kartki. Fajnie, ale weź ty nie czytaj z kartki. W końcu stwierdziłem, że chyba się zacznę celowo mylić, żeby to nie brzmiało jak coś czytanego. Bo ile na YouTubie chyba widać, bo to kwestia magii montażu czy przeskoków kamer, że ja generalnie mówię cały czas, o tyle ktoś, kto tego nie widział, to po prostu twierdził, że aha, gość pewnie ma skrypt i tak sobie idzie. A może było to kwestią tembru głosu bądź czegokolwiek innego. W każdym razie z czasem te komentarze ustały. Dajcie znać, czy uważacie, że czytam z kartki. Może dalej tak jest, tylko ja żyję w jakiejś nieświadomości. Jeszcze gorzej swoją drogą było, moi drodzy, kiedy postanowiłem faktycznie wejść na YouTube'a. Nigdy nie zapomnę, jak przygotowałem pierwszy odcinek z duszą na ramieniu, który puściłem właśnie już faktycznie również na YouTubie. No i jak to na YouTubie? Czekam, co powiedzą internauci w komentarzach. I pojawia się pierwszy komentarz który ochoczo chciałem przeczytać. Pamiętajmy, że mówimy o marketingowym programie prowadzonym w bardzo konkretnej niszy, o dziwnych rzeczach. Wtedy jeszcze sporo pierwszych odcinków było na przykład o reklamie na Facebooku, bo szczególnie mnie w tamtym okresie pasjonowała. I pierwszy komentarz brzmi, nigdy go nie zapomnę. Mniej więcej w ten sposób. Włosy czarne, broda ruda, bo ja generalnie brodę farbuję, żeby była ciemniejsza. Ciekawe jak na dole. I to był realny komentarz na YouTubie, który otrzymałem. Długo się zastanawiałem, czy jednak odsłonić rąbek tajemnicy i temu komuś odpowiedzieć, żeby domknąć jego lukę informacyjną, ale sobie odpuściłem. Także bardzo szybko nauczyłem się, czym są komentarze na YouTubie. Do dzisiaj najczęściej komentowane są te odcinki, w którym zrobię coś z perspektywy odbiorców dziwnego, w rozumieniu na przykład ostatnio miałem kilka odcinków w czapce, bo jestem po zabiegu przeszczepu włosów, więc teraz wyglądają źle, wtedy wyglądały jeszcze gorzej. Nie chciałem tego pokazywać, bo nie dość, że uroda radiowa to jeszcze włosy dziwne, więc po prostu stwierdziłem, że byłoby to z niekorzyścią dla przekazu. I oczywiście najczęściej komentowane rzeczą jest, czemu ta czapka? I już nie mam siły odpisywać, z czego się wzięła. Przychodzą mi do głowy same nieparlamentarne komentarze, więc sobie odpuszczam. Moi drodzy, YouTube, ciężki biznes dla ludzi z wrażliwym ego. No ale tyle rzeczy śmiesznych. Natomiast pogadajmy sobie trochę w ogóle o takich wynikach podcastu, czy to się opłaca, czy warto coś takiego robić. To, z czego jestem szczególnie dumny, za co chciałbym wszystkim słuchającym, oglądającym podziękować, to fakt, że ten skromny program jest regularnie w pierwszej dziesiątce bądź pierwszej dwudziestce podcastów biznesowych w tym kraju, a do oceny czegoś takiego używam takiego narzędzia, które też polecam ludziom, którzy podcasty tworzą, to nazywa się Chartable. Ono zbiera listy rankingowe twojego programu i przypisuję je w poszczególnych krajach. Stąd na przykład wiem, że jestem często słuchany w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, na Ukrainie i w paru jeszcze innych miejscach. I mówi ci właśnie średnią pozycję w ostatnich tygodniach czy miesiącach. Zależy, jak duży system raportowania zbierzesz. I w działce biznesowej jest to przeważnie pierwsza dziesiątka, bądź pierwsza dwudziestka. A ogólnie w działce marketingowej między pierwszym a czwartym miejscem pewnie zależy od tego, ile pobrań w danego tygodniu mają inne konkurencyjne podcasty, bądź co tam się nowego na rynku wybija. Sam program ma ocenę średnią 4,8. Dziękuję za każdy głos i każdą opinię i gorąco zachęcam do zostawania kolejnych, bo nigdy tego nie robię, więc pozwólcie mi na to przy okazji 200 odcinka. O apel o więcej ocen pozwolą mi się jeszcze mocniej, mam nadzieję, przebić. A sam kanał na YouTubie po tych latach przekroczył 20 tysięcy subskrypcji, co w tej niszy jest, myślę, całkiem sporo. Nie jest to program zbudowany wyłącznie na rozmowach z gościami, to są przeważnie popularniejsze. Dużo jest mojego smętnego głosu, próbującego wyłożyć jakiś skomplikowany problem, więc te 20 uważam na tle innych podobnych kanałów za bardzo duży sukces. A przez te lata już w zasadzie udało się dojść w obu mediach do blisko 2 milionów odsłuchań, które rozkładają się mniej więcej pół na pół, co jest dość nietypowym podziałem, a przeważnie ludzie mają jednak, z tego co się orientuję, z rozmów z kolegami z branży, większą prezencję na YouTubie niż w podcaście. U mnie się to mniej więcej balansuje. I najważniejsza rzecz, co mi ten podcast daje. Po pierwsze, osobiście bardzo dużo radości, bo mam kontakt z widzami, kontakt z wami, którzy piszecie, jak podobały wam się odcinki, podrzucacie pomysły na nowe. Sam też muszę sporo rzeczy przerobić wewnętrznie w głowie i ułożyć sobie w jakiś proces, kiedy mam to wyjaśnić na YouTubie. Więc dla mnie jednocześnie jest to taki trochę punkt wyjścia do potem przekazywania wiedzy na warsztatach, konsultacjach, szkoleniach czy wewnątrz zespołu. A po trzecie oczywiście podcast niesamowicie buduje zaufanie i cała masa firm, które zgłaszają się do którejkolwiek z moich firm, czy do Suasio, firmy doradczej, czy do agencji marketingowej Digitalk z zapytaniem o współpracę, mówi, że jedną z rzeczy, która skłoniła ich właśnie do kontaktu, były odcinki tego programu, w tym na przykład też odcinki z zaproszonymi gośćmi, którymi bardzo często są po prostu osoby z mojego zespołu i to jest dla mnie najcenniejsza rola tego podcastu, więc nie dość, że ja się przy jego pomocy sporo uczę, mam pozytywny feedback od was, za który dziękuję, to jeszcze wspiera on mój własny biznes i generalnie fanem podcastów i fanem programów tego typu puszczanych sobie gdzieś tam w tle. Niesamowicie jestem. I raz jeszcze dziękuję. Nawiązując do naszej dziwnej frazy, która się sama w sobie narodziła, a propos, bo to było jedno z pytań, które czasami dostawałem, czasami wymyśliłem. Nie, jakoś tak wyszło, że po prostu pewnego dnia zacząłem tak robić, dzień dobry. I ktoś mi za to zwrócił uwagę i od tej pory stało się to trochę, cytując anglosaskie powiedzonka, catchphrase tego programu. Tyle w sekcji wspominkowej, bo ja strasznie nie lubię jakoś skupiać za dużo uwagi na sobie. Mam nadzieję, że ta garść liczb oraz garść przemyśleń będzie dla ciebie jakkolwiek wartościowa, daj również znać. Ale tak jak mówiłem, przygotowałem sobie kilka takich biznesowych lekcji, nie mówię, że najważniejszych, które przeszedłem przez te wszystkie lata, ale takich, których uznałem za wystarczająco oryginalne z perspektywy kogoś prowadzącego biznes bądź zarządzającego, że jako pewne krótkie historie bądź przemyślenia mogą być dla Ciebie przy okazji takiego właśnie refleksyjnego, bardziej celebracyjnego odcinka również interesujące. I pierwsza taka myśl, nazwałem ją następująco: zwalnianie to jedno, rozstawanie to drugie, niektórych Twoja firma przerośnie i to zaboli najbardziej. O co chodzi? Dużo mówi się o tym, że firmy powinny wolno rekrutować, a szybko zwalniać. Nie dawać nie wiadomo ilu szans, szykować planów naprawczych i można się z tym zgadzać bądź nie zgadzać. Natomiast generalnie skupienie jest na tym, że będą osoby, które nie sprawdzą się w Twojej organizacji i z tego powodu należy się z nimi rozstać. I na to byłem przygotowany, bo o tym pisze się w wielu książkach i oczywiście nie jedno takie zwolnienie mam w historii którejkolwiek z moich organizacji za sobą. Natomiast myślę, że za mało się mówi i mało ludzi przygotowuje przedsiębiorców na sytuację zgoła odwrotną, w której ktoś jest świetnym członkiem Twojego zespołu, rośnie razem z Tobą, ale w pewnym momencie jednak jego umiejętności, preferencje, cokolwiek innego się kończą. I ktoś to świetnie odnajdywał się jako członek organizacji, która ma 5 osób, w której każdy robi wszystko, wszyscy ze sobą gadają, jest bardzo bezpośredni dostęp, luźna guma w komunikacji i tak dalej. Mniej procedur, wiecie jak działa taka firma do tego pewnego poziomu. Nie odnajduje się już w organizacji, która ma 20, 30, 50 osób, 4-poziomowe zarządzanie, ileś procedur, raportów, rozmów, coli tylko po to, żeby zadbać o odbieg informacji. I łatwo jest wyczuć, kiedy dla właśnie osoby po drugiej stronie taka sytuacja staje się niekomfortowa. To są właśnie te osoby, które potem mogą do ciebie przyjść i mówić do ciebie takie rzeczy. Ty się zmieniłeś, twoja firma się zmieniła, w sensie nasza firma się zmieniła. Już nie jesteśmy tacy, jacy byliśmy kiedyś. Za dużo tych procedur, po co nam to w ogóle jest? Kiedyś to było, czyli generalnie jak to drzewiej bywało, lepiej. I łatwo jest, ja też tak na początku miałem, wziąć te myśli głęboko do siebie i stwierdzić, że rzeczywiście idziemy w złym kierunku, może jesteśmy przeprocedurowani, może tak nie powinno być, gdzie ten słynny duch nasz, który jest. Czasami pewne z tych rzeczy pomagają wyciągnąć ponownie, wrócić do pewnych praktyk, które były realnie dobre. Tam kilka takich przykładów miałbym, ale wtedy ten program musiałby się skupić tylko na tym. Natomiast częściej jednak przekonałem się, że jest to sygnał tego, że taka osoba zwyczajnie przestaje już pasować do tej organizacji. I jedne z najtrudniejszych rozmów, które musiałem, i myślę, że ty również będziesz musieć odbyć, to są rozmowy, w których dochodzisz do wniosku, że taka osoba już do organizacji nie pasuje. Jakkolwiek oceniająco coś takiego brzmi, organizacja te osoby już przerosła. A z drugiej strony, najpiękniejsze historie są wtedy, kiedy ktoś jest z tobą, tak jak Krzysztof, który nasz grafik, obecnie team leader grafików, którego gorąco polecam, pozdrawiam, pisałem o nim ostatnio na LinkedInie, którzy zaczynają, kiedy organizacja ma kilka osób i rosną razem z nią i odnajdują się fantastycznie wtedy, kiedy ma już kilkadziesiąt. To są najpiękniejsze scenariusze, ale najsmutniejsze są te pierwsze, które powiedziałem. Kiedy właśnie trzeba się rozstać z kimś, to jest świetne, ale po prostu wiesz, że on się w obecnym środowisku już nie odnajduje, nie robi nic złego, świadomie. Po prostu już nie pasuje, jakkolwiek oceniająco czy naiwnie by to zwyczajnie brzmiało. I to jest taka lekcja numer jeden. Lekcja numer dwa z kolei. To jest pewną radą, czy takim wnioskiem po pracy z całą masą liderów i menadżerów, których przerobiłem i to zarówno jako po prostu konsultant, ale też właśnie w swojej własnej firmie i będę starał się mówić o tym na tyle ogólnikowo, żeby żadna z tych osób nie domyśliła się, że jest to właśnie o niej. I jest książka, którą zawsze polecam i w ogóle autor, którego zawsze polecam, jeden z moich ulubionych, Ryan Holiday. Jest to autor książki Ego to twój wróg, Ego is the enemy w oryginale. I od tytułu tego książki możemy odbić się do głównego przekazu, że zdolność do niewiedzy bądź zdolność do przyznania się do błędu przed sobą samym i przed własnym zespołem jest jedną z najważniejszych umiejętności, którą jako lider, menadżer, przedsiębiorca czy specjalista możesz opanować i musisz opanować. Wniosek jest taki, nie musisz być najlepszy. Miałem całkiem niedawno sytuację, w której jeden z menadżerów niekoniecznie dobrze prowadził projekt, który został mu przydzielony, i kosztował go on 5 razy więcej stresu prawdopodobnie, niż kosztowałby normalnie, ponieważ ta osoba wyszła z założenia, że skala tego projektu musi być przez niego, przez nią całkowicie ogarnięta, i nie może pokazać zespołowi, że nie ma na to idealnego, skończonego planu, czym po kolei się zajmiemy, dlaczego tak. Bardzo często my, jako właśnie osoby, które dochodzimy do jakichś pozycji menedżerskich, bądź zostajemy przedsiębiorcami, bądź zostajemy tymi głównymi go-to guys, jak to mówią w organizacjach, wychodzimy z założenia, musimy wiedzieć wszystko. I łatwo jest sobie założyć wówczas pętlę na szyję, przecież ja się nie mogę przyznać, że czegoś nie wiem, no bo co? Zwolnią mnie nagle, albo będą o mnie wszyscy gorzej myśleć. Szczególnie dotyczy to liderów, którzy, zauważyłem, bardzo często wręcz paranoicznie boją się, że zespół zobaczy, że oni na przykład mają mniej wiedzy. Co jest o tyle paradoksalne, że przecież tyle się mówi o tym, żeby zatrudniać ludzi lepszych od siebie, żeby nam mówili, co mam robić, a potem nie dość, że możemy ich ograniczyć, co jest tym częstszym scenariuszem, tyle możemy nawet sami siebie pętać, choćbyśmy tego nie chcieli, wmawiając sobie, że ja i tak muszę być lepszy od nich, wiedzieć więcej. Tymczasem akurat moim modus operandi, stylem działania od zawsze jest mówieniem, ja nie wiem, weź mi powiedz, jak to zrobić, nie mam na to pomysłu, jeszcze nie mam na to pomysłu, znajdźmy go wspólnie. I nie ma nic bardziej uwalniającego i wbrew pozorom jednocześnie jest to jedna z najlepszych metod budowania zaufania. Popracując z zespołami w podobnym takim, nazwijmy to, kryzysie przywódczym, zauważyłem przeważnie dwie rzeczy. To nie jest tak, że ten zespół nie widzi, że ten lider się męczy, że ten zespół nie widzi, że ta osoba no nie do końca ma to rozkminione. No, z drugiej strony, dalej jest to zwierzchnik, a ktoś jest pracownikiem. Przecież nie pójdzie do menadżera i powie, słuchaj, no widzę, że tego no nie do końca wiesz co jak, my naprawdę wiemy, chętnie ci pomożemy. No może by mogli, może powinni. Ale różne, wiecie, reguły społeczne, czy takie reguły pracownicze, ludzi przed tym hamują. I to właśnie lider musi przepracować to wewnętrznie, dojść do takiego etapu, w którym po prostu w pełni komfortowo powie, słuchajcie, nie wiem, pomóżcie mi, przejdźmy to razem. Będzie to świetne w zakresie integracji zespołu i świetne też rozwojowo dla tej osoby, bo nie musi być najlepsze. Musi umieć wydobyć to, co najlepsze z innych i sprawić, żeby oni wspólnie byli jako suma części składowych lepsi niż każda pojedyncza jednostka i lepsi od własnego przewodniczącego, tak to nazwijmy. Czyli zdolność do przyznania się do niewiedzy, jedną z głównych zalet, czy takich dobrych cech rozwojowych, które można sobie w biznesie wyrobić, a im wyżej w hierarchii jesteśmy, tym ważniejsza się staje. Kolejny element, to powiedziałbym, to ta kolejna rada jest w formie pytania. Kiedy ostatnio testowałeś własne procesy? Miałem ostatnio taką sytuację, że prowadziłem warsztat dla jednej firmy, początek takiego dużego procesu rozwojowego i firma zaprezentowała mi, że oto wdrożyli nową mechanikę generowania potencjalnych kontaktów i wdrożyli w ramach automatyzacji system, który pyta o numer telefonu i oni potem oddzwaniają. A jest to firma, która miała pewien problem z generowaniem zbyt małej liczby leadów, więc wykonali taki proaktywny ruch, bardzo się cieszyli na tym spotkaniu. Na spotkaniu byli wszyscy święci i ja mówię, o kurde, zarąbiste, to zobaczmy, jak to działa. I co zrobiłem? No po prostu odpaliłem stronę internetową, tak jakbym to teraz zrobił na laptopie, wypełniłem w tym formularzu numer telefonu, nie powiedziałem im, że to zrobię, to było bardzo ważne, i wrzuciłem kontakt i czekam. I tak czekam pół godziny, czekam mniej więcej godzinę, nic się nie dzieje i wtedy się przyznaję. Bo gadamy już oczywiście o zupełnie innych rzeczach, a ja tłumaczę, słuchajcie, ja ten formularz, do którego regularnie wracacie, bo on cały czas cyrkulował jako wspaniałe rozwiązanie, ja już go godzinę temu wypełniłem. Nie mam jeszcze żadnego numeru telefonu. I wtedy zaczęło być nerwowo i wszyscy się zaczęli zastanawiać, jak to działa. I nagle się okazało, że idąc dalej do końca dnia, nikt do mnie nie odzwonił. I tak w połowie tegoż dnia to ten, że o słuchajcie, już godzina, już druga godzina, już trzecia godzina, słuchajcie, czwarta godzina, jeszcze nikt nie zadzwonił. Stało się wręcz żartem. A to miało być tak, że ktoś odpowie maksymalnie w pół godziny. No i co się okazało? W końcu zdiagnozowaliśmy problem, gdzie było wąskie gardło i jedna osoba po prostu, do której wszystkie te formularze na skrzynkę przychodziły, nie przekazywała tego dalej, bo nie było reguły, która by te maile automatycznie wrzucała z kolei na inne maile, które służyły do obsługi zapytań. Poziom skomplikowania tego procesu był ten, nie będę go oceniał, natomiast sam fakt właśnie identyfikacji wąskiego gardła pozwoli to załatwić. Ale być może nikt tego wcześniej wystarczająco wiele razy nie przetestował. I bardzo często jest tak, że osoby na przysłowiowej górze, które takie wiecie, mówiąc kolokwialnie górze, mają jakiś ambitny plan, jakie są spisane procesy i to zauważam najczęściej. Jest tak, że jak proces jest spisany, to jest założenie, że on działa, ludzie go rozumieją i realizują. I w innej firmie z kolei była taka sytuacja, gdzie analizując proces sprzedaży, zadawałem pytanie o tym właśnie, jak wygląda, wszystkie takie po kolei elementy próbując omówić, zadawałem pytania typu, dobra, to co się dzieje po kolei na ścieżce od tego, że ktoś wypełnił formularz w waszej firmie. I doszliśmy do etapu CRM-a. I to, co było kluczowe, to że zebraliśmy kilka osób w tej organizacji i zaczęliśmy się zastanawiać, zadawać sobie pytania, to co się po kolei dzieje. I nagle się okazało, że opinie się rozjeżdżają. i że no prawdopodobnie jakaś tam osoba to wprowadza w CRM-ie, ale w jakiej formie, czy na pewno nie wiadomo. Więc w ogóle zaczęliśmy wzywać osoby z tej firmy tak trochę na dywanik, na nasze spotkanie warsztatowe, żeby im te pytania zadać. I zależnie od tego, z którego działu, albo kilka działów, bo to firma zaraz logistyką, które mogły wprowadzić te dane do CRM-u, to każda z tych osób wprowadzała je inaczej. A kiedy jeszcze wzięliśmy potem sam zespół handlowy, to okazało się, że każdy z handlowców wprowadzał je na innym etapie. Część na przykład wprowadzała każdy kontakt, a część wprowadzała tylko te, którym już wysłała ofertę, bo to zawsze jest szybki temat i tak dalej, a jak nie, to w ogóle tego nie wprowadzam, bo po co potem do tych ludzi wracam. No i miny tych wszystkich ludzi, którzy słuchają, że co prawda proces jest spisany, rzekomo przegadany, ale nie funkcjonuje. No i dlaczego? Bo być może właśnie zabrakło takiego facilitatora jak ja, albo po prostu nawet namysłu wewnętrznie, żeby tych wszystkich ludzi w jednym miejscu zgarnąć i po prostu sprawdzić, czy to robią. A w ogóle działy sprzedaży, ich testowanie, co jest moim osobistym hobby, jedną z ulubionych rzeczy w pracy, którą się zajmuję. Zawsze się śmieję, że takie spotkanie z dyrektorem sprzedaży, bądź właśnie z firmami o sprzedaży, zaczyna się po pierwszym słowie na K. Wszyscy wiemy, o jakie słowo chodzi, bynajmniej nie jest to komplement. Dlatego, że wystarczy wprowadzić jedną rzecz. Na przykład nagrania rozmów bądź spotkań, jeżeli firma zajmuje się bądź w jakiś sposób sprzedaje zdalnie i następnie puścić to spotkanie i co jest mówione o produktach bądź usługach tej firmy na spotkaniu z tą przysłowiową już górą. I wtedy bywa, że padają bardzo kwieciste sformułowania, ponieważ, mówiąc najdelikatniej, jak to jest to możliwe, sposób komunikowania przewag konkurencyjnych, oferty czy nawet sama argumentacja sprzedażowa znacząco odbiega od tego, jakie są wytyczne od dyrekcji czy generalnie managementu. Więc nie kopmy leżącego. Zadanie następujące. Należy testować własne procesy. I co prawda, trener nie wybiega grać z zawodnikiem. Więc tutaj moglibyśmy się spierać. Trzeba z kimś pracować ramię w ramię. Temat na osobną dyskusję. Ale na pewno, jak się ogląda jakieś dokumenty, na przykład o piłce nożnej, to potem się analizuje poszczególne rzeczy i one są jednak nagrywane i trener to przygląda i udziela feedbacku. Więc fajnie byłoby takie rzeczy przetestować również w własnej organizacji. Kolejny wątek. Nie da się zarządzać wyłącznie przez taski i CRM. Kluczowym narzędziem menadżera bądź kluczowym narzędziem współpracy z innymi jest po prostu rozmowa. I to jest coś, co zauważyłem, jest hamujące dla wielu przedsiębiorców, którzy chcieliby uzyskać szybką informację zwrotną, że coś robią dobrze, a odhaczenie sobie wykonania zadania, za które jestem całkowicie odpowiedzialny, bądź odhaczenie, że wykonałem przegląd leadów w CRM-ie, wykonałem coś tam, przekazałem coś, jest taką błyskawistą informacją zwrotną, coś zrobiłem. Natomiast fakt, że odbyłem rozmowę, pogadałem z kimś, posłuchałem go, odbyłem jeden na jeden i tak dalej, takich rozmów czy rzeczy jest dużo, niekoniecznie popycha akcję do przodu. I ja często się spotykam z menadżerami, którzy mówią tak, no całe dnie byłem na spotkaniach, to jest żadna praca. Ja mówię, no nie, to jest najważniejsza praca, którą mogłeś wykonać. Spędziłeś cały dzień ze swoimi ludźmi i z nimi rozmawiasz. Pomagasz im na bieżąco i tego nie widać od razu, ale potem zauważysz po kilku miesiącach, że rzeczywiście ich zachowania się zmieniają. Tylko oczywiście na takie spotkania trzeba mieć plan, ale to temat na zupełnie inną sytuację. W tym konkretnym wypadku chciałem ponownie właśnie nawiązać do de facto działu sprzedaży i działów marketingu. Jest taki typ dyrektora handlowego bądź menadżera sprzedaży, który należy się nauczyć wyczuwać. I kiedyś nagram o tym, myślę, osobny odcinek i ja sobie taką osobę nazywam CRM menadżer. Ponieważ każda rozmowa z tą osobą, a ja często zadaję takim osobom pytanie typu jak zarządzasz swoim zespołem, na przykład jak dbasz o rozwój umiejętności sprzedażowych swojego zespołu, kończy się rozmową wyłącznie o statystykach z CRM-a. Ta osoba odbyła tyle i tyle spotkań, odbyła tyle i tyle, wysłała tyle i tyle ofert, ma taką skuteczność na lejku w zależności od źródła, z którego pozyskuje lidy albo dostaje lidy z marketingu i ja ostatnio odbyłem z nią rozmowę, że musi przerobić 3 razy więcej lidów, tu dostała nowy target i tak dalej, i tak dalej. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Odpowiedź na moje pytanie byłoby, jak z tą osobą rozmawiasz, jak ją coachujesz, jak zmieniasz jej umiejętności i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często się okazuje, że menedżerowie sprzedaży próbują zarządzać sprzedażą bez rozmowy z własnym teamem. Ewentualnie robią to stanowczo, za rzadko. Nie odbywają rozmów jeden na jeden. Nie szlifują umiejętności, nie przegadują wspólnie z zespołem, jakie procesy i w jaki sposób należałoby zmienić, a zamiast tego zamieniają się w osobę, która każdego dnia siedzi na CRM-ie, ewentualnie ręcznie przydziela poszczególne lidy, później pinguje, jak tam ten temat, a kiedy wejdzie, a jak myślisz? Więc od samego pytania, kiedy coś wejdzie, proces podejmowania decyzji przez klienta się raczej nie zmienia. A od zastanowienia się, co możemy zrobić wspólnie z tą osobą, z tym zespołem, może się potencjalnie zmienić, ale niestety tego aspektu pracy często brakuje. Podobnie jest zresztą w zarządzaniu innego typu projektami. Ktoś może być fanem rozpisywania do najmniejszego zadania każdego aspektu projektu, który jest do wykonania przez daną osobę, czy przez jakiś dział w firmie, ale potem robi wszystko, żeby uniknąć spotkania, na którym się przejdzie jakieś wątpliwości, na którym się omówi lekcje wyciągnięte z poprzednich projektów, na której ustalimy, że wszyscy rozumieją wszystko w ten sam sposób itd., itd. No i to jest już problem zgoła większy. Więc oczywiście łatwo jest przegiąć. Łatwo być wyłącznie relacyjno-edukacyjnym menadżerem, w sensie, no łatwo, w sensie łatwo skręcić w tym kierunku, a też ma ku temu predyspozycję. I zawalimy część analityczną, która jest ważna, ale chyba częściej widziałem sytuację, w której ktoś jednak poniekąd ucieka, tak bym to jednak nazwał, w taką tabelozę i projektozę, bo to jest weryfikowalne. I zawsze można powiedzieć, ja tu miałem wszystko rozpisane, czemu oni tego nie robią? Bo nikt im tego do końca nie wyjaśnił, nie przypilnował, nie był w tym procesie z nimi i jeszcze kilka osobnych aspektów można by było w tym zakresie poruszyć. I mam przygotowanych jeszcze co najmniej kilka wątków, które mógłbym poruszyć, natomiast gdybym miał poruszyć wszystkie, to ten odcinek zająłby z półtorej godziny co najmniej. Więc daj proszę znać w komentarzu pod tym odrobinę celebracyjnym, a odrobinę refleksyjnym odcinku, czy masz ochotę na więcej tego typu treści. Wtedy te pozostałe punkty, które sobie zresztą wynotowałem, wplotę albo omówię w jakichś innych takich skupionych na czysto biznesowych aspektach, odcinkach tego programu. A tymczasem na dzisiaj to wszystko. Gorąco Ci dziękuję za to, że ze mną jesteś, niezależnie od tego, jak długo mnie słuchasz. Czy słuchasz mnie od samego początku? Jeżeli aż tak długo, to daj proszę znać w komentarzu. Chętnie Ci podziękuję. Czy od niedawna, mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na kolejne 200, bo takie moje osobiste wyzwanie, jak już zrobiłem 200, to w zasadzie dlaczego nie 400, a w zasadzie może nawet i 1000, pod warunkiem, że mi głos po drodze nie siądzie, a na dzisiaj to już nawet trochę siada. Więc gorąco Ci dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na YouTubie bądź gdzieś w jakiejś aplikacji podcastowej. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć. Wszyscy mi daje radę zdenerwować w międzyczasie, więc teraz trzeba być. To się nazywa poker face. Mogę być politykiem. Zobaczcie. Świat płonie, wszyscy mnie zdenerwowali, ale pełen uśmiech. To jest wina, że mam paraliż mięśnia, więc się uśmiecham tylko jedną końcówką. Jest na wszystko wymówka. Musi być zawsze. Uff, mamy to.